Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Budzimy się, drodzy Państwo, budzimy. Jest godzina 7:30. Mam nadzieję, że Państwa poranek jest taki piękny jak w Warszawie, bo świeci słońce. Krakowskie przedmieście zalane jest słońcem, ale nie tak pięknie, nie tak kolorowo na pewno jest na Ukrainie, bo wiemy o tym, co zdarzyło się wczoraj. Z nami jest pan Waldemar Skrzypczak, generał broni Sił Zbrojnych RP w stanie spoczynku. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Jak pan odbiera to, co się wydarzyło w ostatnich kilkudziesięciu godzinach na Ukrainie?
Generalnie widać wyraźnie, że sytuacja na Ukrainie dzieje się w zasadzie na dwóch głównych kierunkach. W strategicznym kierunku w rejonie Donbasu, gdzie Rosjanie prowadzą swoją operację, którą wzmacniają głębokimi uderzeniami na całe terytorium Ukrainy, wykorzystując drony, systemy dronowe oraz systemy rakietowe. Również odpierają uderzenia armii ukraińskiej na kierunku kurskim, jednocześnie prowadząc na kierunku charkowskim swoje działania zaczepne. Też podobne, można by powiedzieć, do działań rajdowych, jakie Ukraińcy prowadzą w obwodzie kurskim i białoruskim. Generalnie Ukraina jest pod zmasowanymi uderzeniami rakietowymi, dronowymi na głębokość całego jej terytorium, których celem jest dewastacja, niszczenie infrastruktury krytycznej systemu kierowania państwem.
Czy Ukraińcy nadal powinni uderzać na rosyjskie obiekty, czy powinni dalej posuwać się w głąb Rosji?
Wbrew temu, co niektórzy twierdzą, że nie, ja twierdzę od dawna, że Ukraińcy mają prawo do wykonywania uderzeń odwetowych, ponieważ Ukraina jest obiektem zmasowanych uderzeń, które niszczą infrastrukturę krytyczną. Miasta, wsie zabijają ludność cywilną, zatem Ukraińcy mają pełne prawo do wykonywania uderzeń odwetowych, tym bardziej, że Ukraińcy nie zabijają ludności cywilnej, a wykonują uderzenia na obiekty infrastruktury kluczowej dla prowadzenia wojny przeciwko Ukrainie, czyli na magazyny wojskowe, rafinerie ropy, czyli wszystko to, co przygotowuje armię rosyjską do prowadzenia wojny przeciwko Ukrainie.
Panie generale, ale jak wygląda ta sprawa związana z wykorzystaniem właśnie, z tą dobrowolnością wykorzystania broni przez Ukraińców? Chyba nie jest tak do końca, że oni mogą w takim zakresie, jakby chcieli wykorzystywać, a przede wszystkim gdzie wykorzystywać tą broń?
Znaczy, tą broń trzeba podzielić na jakby dwie broni. Pierwsze to są systemy rakietowe, którymi dysponują Ukraińcy i które są produkcji ukraińskiej. I to są pochodne od rakiet Neptun przerobionych z morskich systemów uderzeniowych. I to są rakiety ukraińskie nie objęte żadnym zakazem przez kogokolwiek. I głównie to Ukraińcy tymi właśnie systemami wykonują te najgłębsze uderzenia. Natomiast te rakiety, które otrzymują od Brytyjczyków czy od Amerykanów, wykonują uderzenia zdecydowanie o mniejszym zasięgu. Zatem to są jakby dwa różne systemy rażenia. Ukraińskie systemy wykonują te najgłębsze uderzenia.
A jak jest właśnie z tą zgodą, panie generale? Czy ci dostarczyciele broni są tutaj najważniejszym elementem, najważniejszym ogniwem? Mówię oczywiście o zachodnich firmach, o zachodnich koncernach, o Amerykanach, o Brytyjczykach i tak dalej, i tak dalej.
Te zakazy wprowadzają politycy. Oni decydują, czy Ukraińcy mogą używać tych systemów do wykonywania głębokich uderzeń. Z mojego punktu widzenia nie jestem w stanie sobie wytłumaczyć, dlaczego takie ograniczenia wprowadzają politycy Zachodu co do wykorzystania ich systemów. Czy w obawie przed Putinem? No, wystarczyło już czasu, wystarczyło ofiar ukraińskich, żeby zrozumieć, że Putin przed niczym się nie powstrzyma, więc uważam, że te obostrzenia są nieuzasadnione z racji strat, jakie Ukraina w wyniku uderzeń Putina ponosi. Nie rozumiem decyzji polityków Zachodu.
To tyle, jeżeli chodzi o Ukrainę. A jak to wygląda, panie generale, w Polsce, jeżeli chodzi o polskie siły zbrojne i o polską broń, która ewentualnie mogłaby czy miałaby być kontrolowana politycznie czy technologicznie przez inne podmioty niż Polska, to jest jakaś korelacja w tym?
Znaczy, jesteśmy członkiem NATO i NATO będzie autorem planów wykonywania uderzeń głębokich w przypadku, gdyby doszło do konfliktu zbrojnego. Nie będziemy walczyć sami, a zatem to NATO będzie dysponowało tym potencjałem, który będzie służył do wykonywania uderzeń głębokich. Również to NATO będzie miało specjalne zespoły planowania tych uderzeń na duże głębokości terytorium potencjalnego przeciwnika w wypadku wojny. A zatem w naszym przypadku nie byłoby to takim problemem, jaki mają to w tej chwili Ukraińcy.
To taka konstatacja, jeżeli chodzi o zakup broni, jeżeli chodzi o tą całą sytuację, że najlepiej jednak produkować broń w Polsce. A jak wiemy, nie jesteśmy tak technologicznie rozwinięci, żeby sobie na to pozwolić.
Znaczy, wie pani co, wydaje się, że możemy być technologicznie rozwinięci pod jednym warunkiem, że będziemy dbali o polski przemysł zbrojeniowy i że będziemy konsekwentni, bo widać wyraźnie, że politycy lubują się wręcz w prowadzeniu zamieszania w realizacji programów zbrojeniowych. Do niedawna jeszcze mieliśmy naszą aptekę skierowaną na Ukrainę, na Koreę Południową, która dysponuje ogromnym potencjałem technologicznym w zasadzie we wszystkich obszarach funkcjonowania sił zbrojnych. Teraz widać wyraźnie, że jest taki stop dla relacji z Koreą Południową, czego ja nie rozumiem w ogóle, skoro byliśmy tak zaawansowani do współpracy z Koreą. Teraz optyka się zmienia na Turcję, na Niemcy, czyli widać wyraźnie, że politycy są tymi hamulcowymi, którym nie zależy na budowaniu zdolności armii, a na raczej chyba podróżach zagranicznych i uleganiu nacisków lobbystów, bo widać, że wojskowi polscy mają coraz mniej do powiedzenia tym, czym chcą walczyć, bo to politycy i przemysł niektóry próbuje decydować o tym, co dla wojska będzie lepsze. Tego ja też zrozumieć nie mogę, dlaczego wojsko zostało sprowadzone do rangi instytucji, która uzasadnia, dlaczego politycy chcą kupić taki, a nie inny sprzęt.
A czyli to, co było w związku z Koreą Południową, mówię o tych kontraktach, mówię o tych wstępnych ustaleniach, na razie jest w zawieszeniu, panie generale? Jak wygląda ta sytuacja?
Znaczy, moim zdaniem tak, bo z medialnych informacji wynika, że kolejna umowa będzie, ale nie wiadomo kiedy będzie. Nie rozwijamy współpracy z Koreą, choć Korea, powtarzam, ma ogromny potencjał technologiczny, nieporównywalny żadnym państwem w Europie. A nasi politycy teraz jeżdżą po Europie, wskazuje to na zachwyt Turcją, choć nam nigdy z Turcją nic nie wychodziło, jeżeli chodzi o przekazywanie technologii. Wie pani, teraz kiedy my mamy takie pieniądze, a przynajmniej deklarujemy, że je mamy, to kolejka pod naszymi drzwiami nieprawdopodobnie szybko urosła. Obiecuje się nam wiele różnych rzeczy, do których nas wcześniej nie dopuszczano. A kiedy się stało tak, że Korea jest otwarta południowa w pełni na to, co chcielibyśmy mieć w naszej armii, w naszych systemach zbrojeniowych, to w tej chwili próbuje się Koreę marginalizować, bo ten tłum lobbystów, który stoi pod drzwiami po nasze pieniądze, urósł do nieprawdopodobnych rozmiarów i czarują polskich polityków, którzy na dobrą sprawę nie odróżniają systemu wrażenia, nie odróżniają systemu walki, po prostu ulegają naciskom populistów, którzy wokół nich chodzą i proszę panią, opóźniają programy modernizacji armii. Bo to, że nasi politycy chcą jeździć po świecie i szukać, w sumie to już nie wiem czego, bo chyba się sami pogubili, czego chcą, to kluczową kwestią, która z tego wynika, to jest to, że polska armia się nie rozwija, nie budujemy nowych zdolności, że wszystkie te programy, które wcześniej były przyjęte do realizacji, a które leżą na stole, rozumiem jako umowy, są opóźniane. Czas ucieka, a przecież zarówno premier, jak i minister Siewiera mówili, że do wojny zostało niewiele czasu. O tym mówi premier rządu polskiego, a politycy pomniejsi i przemysł broniowy Polski robi po swojemu, tak jakby nie było tego wyraźnego przekazu pana premiera.
Panie generale, to teraz jak mówimy o tych wszystkich systemach i o tym wszystkim, co powinno działać w Polsce, to czy zadziałało? Mówię oczywiście o tym obiekcie, który jest poszukiwany, gmina Tyszowce, województwo lubelskie, najprawdopodobniej spadł. Nie wiadomo, czy to był dron, czy marszałek Sejmu Szymon Hołownia mówi z kolei, że mogła to być anomalia meteorologiczna. Jak pan się z kolei odniesie do tej sytuacji? Bo to już nie pierwsza sytuacja i nie pierwsza nasza rozmowa na antenie o tych dziwnych obiektach.
Znaczy, wie pani co, ja jeszcze uważałem do niedawna, że to były przypadkowe jakieś wloty do Polski, choć kosztowało to nas życia dwóch Polaków. Natomiast po raz kolejny pojawienie się kolejnego obiektu, wtedy kiedy są zmasowane uderzenia na Ukrainę, skłania mnie do spojrzenia na ten problem zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że Rosja przeciwko nam, nawet nie wydaje mi się, jestem przekonany, prowadzi wojnę psychologiczną. A czymże ta wojna psychologiczna jest? O tym się nie mówi i o tym nikt nie mówi, bo proszę zobaczyć, histeria polityków i ekspertów skupia się na analizie, co to przeleciało, gdzie to przeleciało, czemu nie strzelaliśmy, czemu nie łapaliśmy, dlaczego tylko monitorowaliśmy. Moim zdaniem problem jest czym innym. I jeżeli pani pozwoli.
Tak, proszę.
Wojna psychologiczna to planowe wywieranie presji na atakowane państwo lub sojusz państw za pomocą dywersji, między innymi takiej, jaka ma miejsce za naszą wschodnią granicą, bo przecież przedmiotem tej dywersji jest również wojna hybrydowa na granicy z Białorusią. Jest to, ta wojna psychologiczna jest to system działań psychologicznych stosowanych w celu wywarcia tu na społeczeństwo polskie. Spowodowania, że to społeczeństwo jest zastraszone. I jeszcze proszę zauważyć jedną rzecz, że każdy taki wlot, choć nie ma to kluczowego znaczenia, bo jest pojedynczy, nie ma zmasowanego charakteru, to w wir tej całej akcji wciągane są wszystkie polskie media, wszyscy politycy i wszyscy eksperci. I wszyscy mówią o jednym. A zapominają o tym, że zostali wciągnięci w wir wojny psychologicznej, którą przeciwko nam Rosjanie stosują. I wszystko jest cel Rosjan. Wywarcie chaosu, wywarcie takiego rumoru w Polsce w wyniku wlotu jednego, nawet małego minidrona. Czy uważa pani, że to jest racjonalne? Ja uważam, że nie. Czyli nie potrafimy znaleźć modus vivendi na wojnę psychologiczną, którą przeciwko nam prowadzi Putin. I teraz pytanie, jakie przyjąć warianty rozwiązań? Oczywiście spekulacje to znamy, bo w mediach cały czas one mają miejsce. Po pierwsze to albo zestrzelić to coś, co lotuje do Polski i zapomnieć, które macie. Dać ostrzeżenie wyraźnie Putinowi, że to, co wleci, będzie zniszczone.
No i to nie byłoby dobre rozwiązanie, panie generale?
Dobre byłoby.
No to czemu nie następuje?
No bo się trzeba się na to zdecydować. Drugi wariant to jest to, że wszystkie wojska monitorują, widzą co lata, informują polityków i wszyscy w napięciu obserwują, co się stanie.
No i teraz to jest.
Ale
no i teraz
robią.
Ten teatr mamy w sumie.
No właśnie.
Przed sobą.
I to w całej Polsce ten teatr ma miejsce. Z udziałem wszystkich. I trzeci wariant to jest taki, że a niech sobie wleci, niech spadnie, jakby zero reakcji.
No
oczywiście
tego
trzeba umieć wybrać. Trzeba umieć wybrać. Trzeba się raczej decydować.
No dobrze, wybieramy tą opcję numer dwa, czyli najgorszą, czyli tą, która jest teraz, że wszyscy rozmawiamy, każdy głos zabiera z ważnych polityków, ale w sumie nic się nie dzieje. To może jest tak, jak mówi pan generał Roman Polko, że mamy Ministerstwo Obserwacji Narodowej, rakiety lecą, my patrzymy, obserwujemy, konsultujemy i nic nie robimy. To już jest któryś raz z kolei. Czy pan się przychyla do słów związanych z Ministerstwem Obserwacji Narodowej?
Generalnie nie zadzwoniło mi tak tego ministerstwa. Problem polega na czym innym. Wydaje mi się, że trzeba w końcu podjąć jakąkolwiek decyzję i tak jak pani powiedziała, wybrać trzy warianty.
Ale my wybraliśmy numer dwa. No rozmawiamy. Pan mówi o dwójce i ona się dzieje.
Ja uważam, że po tych wydarzeniach, które są, które były naszym udziałem, trzeba podjąć taką decyzję, która ten problem rozwiąże całkowicie, a przede wszystkim będzie wyraźnym ostrzeżeniem dla Putina, że każde urządzenie, które wleci na teren Polski, będzie zniszczone, że nie będą bezkarnie na teren Polską.
I za tą opcją pan się do tej opcji pan się przychyla, do niej pan
już
się
skłania. Już teraz tak, dlatego że trzeba zrozumieć i żeby politycy zrozumieli to, że jesteśmy obiektem wojny psychologicznej, która właśnie ma doprowadzić w Polsce do chaosu na scenie politycznej, w mediach i w społeczeństwie. I to Putin osiąga. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Panie, wybaczcie, tak mówię. W mediach histeria. Ekspertami prześcigają się w spekulacjach i tłumaczeniu tych wszystkich wariantów, które były lub nie były, które mogą być. Trzeba to przerwać.
No
to
więc teraz
pasmo bezczynności trzeba przerwać.
Panie generale, rozumiem, że chłodzimy głowy i studzimy głowy i jaka rada dla Ministerstwa Obrony Narodowej czy dla polskich wojskowych od doświadczonego generała płynie?
Trzeba podjąć takie decyzje, które pokażą Putinowi, że nie ulegamy wojnie psychologicznej, że stać jest na to, żeby potrafimy się bronić i dać wyraźny sygnał Putinowi, że łatwo jemu z Polską nie będzie. Bo jak na razie niestety to Putin ma same sukcesy, czego przykładem jest ten szał i chaos w mediach wraz z politykami i ekspertami.
Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos. Pan Waldemar Skrzypczak, generał Sił Zbrojnych w stanie spoczynku. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pani.
Wszystkiego dobrego, a z nami przez kilka chwil zespół Manam, bo przecież o poranku zatańczyć twista można.